Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 3 czerwca 2026 roku. Program na żywo w formule podcastu jest nieco krótszy niż wieczory geopolityczne, ale tak jak każdy program na żywo na tym kanale, to także program z udziałem moich szanownych widzów. Dlatego już teraz zachęcam, zapraszam do zadawania pytań na czacie, a także do oczywiście wpisywania swoich komentarzy. Dzisiaj tematem przewodnim tego podcastu jest wszystko to, co się dzieje wokół kultu Bandery na Ukrainie. Dochodzą do nas niestety niepokojące nowe informacje. Drugi istotny temat to jest kwestia zerwania rozejmu na Bliskim Wschodzie i fundamentalne pytanie, co nas czeka, czy dojdzie do eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie i jaki to oczywiście będzie miało skutek dla naszego bezpieczeństwa. Temat trzeci, który dzisiaj chciałbym poruszyć, no to kwestia pogłębienia sojuszu polsko-niemieckiego planowanego przez rząd Donalda Tuska. Pytanie, czy dojdzie do podpisania nowej umowy o współpracy wojskowej 17 czerwca. Ja już Państwu o tym mówiłem, o tych wszystkich gorączkowych przygotowaniach, o tym gorączkowym planowaniu. No i dzisiaj warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. Ale zacznę od tematu głównego. Nie milkną echa po decyzji Wołodymyra Zełenskiego i nadaniu tytułu bohaterów UPA, jednej z elitarnych jednostek wojsk specjalnych Ukrainy. Widać to po mediach społecznościowych, jak wielkie jest zacietrzewienie po stronie ukraińskiej, ale także widać, jak wielu decydentów, polityków, celebrytów, komentatorów, dyżurnych ekspertów, jak bardzo zmieniło swoje podejście do bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Ci, którzy jeszcze całkiem niedawno od najgorszych wyzywali tych Polaków, którzy mówili, to nie nasza wojna, trzymajmy się z dala od wspierania Ukrainy, która czci morderców Polaków, teraz nagle fotografują się przy pomniku w Domostawie, pomniku autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego, pomnika ku, że tak powiem, upamiętnieniu polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No i mamy sytuację wręcz kuriozalną. Pytanie, czy to dzieje się przez przypadek, czy jest to tylko i wyłącznie skutek pewnych działań. W mojej ocenie ta, jak to ktoś powiedział w mediach społecznościowych, to przysłowiowe przestawienie wajchy to nic innego jak decyzja Amerykanów, którzy są bardzo zniecierpliwieni, zwłaszcza administracja prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo zniecierpliwiona postawą Zełenskiego, jego polityką, jego sposobem zachowania także wobec Amerykanów. No i krótko mówiąc, kończy się czas Zełenskiego, to delikatnie mówiąc, stąd cała ta kampania w mediach III Rzeczpospolitej i ta książka ostatnia redaktora Parafianowicza, Kłopot z Zełenskim i te wszystkie enuncjacje, które nagle się pojawiają, gwałtownie przerwany kult, no bo tak trzeba to nazywać, należy nazywać rzeczy po imieniu, kult Zełenskiego jest przerwany w Polsce, kult taki bezmyślny, bezwarunkowy Ukrainy również jest przerwany, ale to się dzieje, tak jak powiedziałem, na wyraźne żądanie strony amerykańskiej. Podobnie sygnalizowana jest kwestia ewentualnego resetu z Białorusią, o czym już Państwu mówiłem w ostatnim podcaście geopolitycznym. Powiem za chwilę o możliwym oknu możliwości, które otwiera się przed Polską, ale to będzie bardzo krótkie moim zdaniem okno możliwości, jeżeli Polacy się nie zdobędą na mobilizację polityczną, na zdolność do, no właśnie, pokonania tych wszystkich dotychczasowych błędów, które w polityce zagranicznej, w polityce wschodniej III Rzeczpospolitej, no to niestety ta przyszłość czeka nas całkiem nieciekawa i myślę, że tutaj sporo światła rzuca wywiad w najnowszym numerze dziennika Rzeczpospolita, wywiad z Wołodymyrem Fesenko, ukraińskim politologiem z Kijowa, który no wprost mówi o tym, że cytuję, historia Ukrainy będzie pisana w Kijowie, nie w Warszawie. Koniec cytatu, to zresztą tytuł tego wywiadu. No i w tym kontekście ewidentnie widać, że na Ukrainie nie doszło do żadnej rewolucji za czasów Wołodymyra Zełenskiego. Jest kontynuacja. To, że jest wielki kult takich zbrodniarzy jak Bandera, Szuchewicz, Konowalec, Melnyk, cała ta frakcja, no właśnie, te frakcje ukraińskiej powstańczej armii, tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów. Do tego trzeba w oczywisty sposób dodać kult SS Galicien i to robiony zresztą przez szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Oleksandra Aufiorowa, który próbował wybielać SS Galicien, mówiąc o tym, że te wszystkie źródła historyczne to jest sowiecka mitologia czy sowiecka propaganda. No, nie da się w ten sposób prowadzić żadnego dialogu ze stroną ukraińską, która jest absolutnie impregnowana na fakty, na źródła historyczne, na prawdę historyczną, widzi tylko propagandę, która wyrasta z ideologii nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie takiej buty, takiej arogancji ukraińskiej, ona wypływa z wielu, wielu lat kreowania banderowców na bohaterów Ukrainy. I tak jak powiedziałem, Zełenski tak naprawdę jest kontynuatorem, nie jest kimś politykiem, byłym prezydentem z punktu widzenia Konstytucji Ukrainy, który rozpoczął jakiś kult UPA. No nie. Ten kult UPA na skalę masową rozpoczął się w 2005 roku po zwycięstwie tak zwanej pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, który tak cieszył się tak wielką sympatią i tak wielkim kultem, podobnym zresztą do kultu Zełenskiego w Polsce, w 2010 roku po wielu, wielu latach starań środowisk banderowskich, neobanderowskich, nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Później też widzieliśmy już po zamachu stanu na Ukrainie, po 2014 roku, no też wzrastający, ten narastający kult banderyzmu, Petro Poroszenko, król czekolady, człowiek, który robił doskonałe interesy z Rosją, nagle bardzo mocno postawił na frakcję banderowską, uznał UPA, bandy UPA za bohaterów o walki o niepodległość Ukrainy, a przypomnę, że i Juszczenko, i Poroszenko byli odznaczeni Orderem Orła Białego. Juszczenko został uhonorowany w ten sposób tym najwyższym polskim odznaczeniem przez Aleksandra Kwaśniewskiego, a Petro Poroszenko przez Bronisława Komorowskiego. Po dziś dzień tym ukraińskim politykom nikt nie odebrał tych odznaczeń i bardzo źle, dlatego że to są właśnie ludzie też współodpowiedzialni za kult morderców Polaków, kult ludobójców. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie da się budować przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji z państwem, które buduje swój mit założycielski i całą swoją tożsamość narodową, w tym tożsamość sił zbrojnych, na kulcie nazistów, kolaborantów nazistowskich Niemiec III Rzeszy, takich jak Melnyk, takich jak członkowie SS Galicien, i nie da się tworzyć dobrosąsiedzkich relacji, jakichkolwiek w ogóle relacji z państwem, które wychwala ludobójców. A jeżeli to są już ludobójcy, którzy dokonali najokrutniejszej zbrodni w dziejach Europy na narodzie polskim, no to czego się możemy tutaj spodziewać? No i ten wywiad, o którym Państwu mówię, który się ukazał dzisiaj w dzienniku Rzeczpospolita z Wołodymyrem Fesenko, absolutnie nie pozostawia żadnych złudzeń. To jest strategia wypierania. To jest próba mówienia, że kult Bandery był tylko na zachodniej Ukrainie, co jest bzdurą. Fesenko ewidentnie kłamie w tym wywiadzie. Ewidentnie kłamie. Mówi o tym, że tutaj króciutki cytat. Oprócz zachodniej Ukrainy nigdy nie mieliśmy kultu Bandery. No przecież, koniec cytatu, no przecież to jest jawne kłamstwo. A pomnik Bandery w Kijowie, przecież to nie jest zachodnia Ukraina. To kto postawił? Władimir Putin? A może Michał Miszustin? We wspólnie przyjechali z z ludźmi z FSB i postawili ten pomnik. No, bądźmy, szanowni państwo, poważni. No, to jest ordynarna, banderowska propaganda w mediach głównego nurtu w Polsce. Dzieje się to wszystko za wiedzą i zgodą służb specjalnych III Rzeczpospolitej. I no, nie sposób nie postawić hipotezy, że te służby są bardzo mocno zindoktrynowane i przesiąknięte obcą agenturą. No, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której pluje się na groby polskich dzieci, które były bestialsko mordowane przez wbijanie przez banderowców gwoździ w głowę, no to o czym my mówimy? To jest dzisiaj, szanowni państwo, problem. Ten wywiad jest skandaliczny, który dzisiaj się ukazał w Dzienniku Rzeczpospolita. To jest próba jeszcze mówienia o przywoływania dziedzictwa Leonida Kuczmy, Aleksandra Kwaśniewskiego. No przecież Kwaśniewski jest jednym z architektów klęski polityki wschodniej III Rzeczpospolitej. To jest człowiek, który zwulgaryzował doktrynę Giedroycia, który ukuł to pojęcie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. No to jest szaleństwo, szanowni państwo. To jest szaleństwo. Gdybyśmy przyjęli takie absolutne geopolitical fiction i wyobrazili sobie, co by było, gdyby Ukraina pokonała Rosję, no to jest oczywiście niemożliwe w obecnych realiach, w całych uwarunkowaniach geopolitycznych. Od samego początku było to niemożliwe, od 2014 roku. Natomiast gdybyśmy tak zupełnie hipotetycznie sobie to wyobrazili, no to wyobraźcie sobie państwo sytuację uzbrojonej po zęby Ukrainy, która pokonała Rosję i która rozwija kult ludobójców na narodzie polskim. No to przecież to jest przerażające. To jest przerażająca perspektywa. I przez ostatnie ponad 4 lata byliśmy karmieni taką propagandą, że wygrana Ukrainy w wojnie z Rosją nie tylko jest możliwa, ale rzekomo korzystna z punktu widzenia państwa polskiego. No przecież to są jawnie antypolskie działania. To są jawnie antypolskie działania i to wpuszczenie milionów obywateli Ukrainy do państwa polskiego, i tych rosyjskojęzycznych, i tych ukraińskojęzycznych, bo pamiętajmy, że obywatele Ukrainy wpuszczani do Polski jak leci są i takiej preweniencji językowej. Przecież to jest zapraszanie do naszego domu obcych szpiegów, nie tylko ukraińskich, także rosyjskich, białoruskich, niemieckich. Praktycznie każdy liczący się wywiad na świecie korzysta z tego, że dokonano w Polsce wielkiej podmiany kulturowej, podmiany cywilizacyjnej, że zmieniono strukturę etniczną państwa polskiego. I najbardziej przerażające jest nie to, że politycy PiS-u jak na żądanie, jak na rozkaz, jak na komendę zmienili dzisiaj poglądy w mediach społecznościowych. Najbardziej przerażające jest to, że to nie wynika z refleksji strategicznej, że to nie wynika z analizy bezpieczeństwa, tylko wynika to z rozkazu obcego mocarstwa. Po prostu ambasada amerykańska przy ulicy Pięknej no, rozpisała nowe przekazy dnia, krótko mówiąc, i tak niestety reaguje spora część tej sceny politycznej. Natomiast jest pewne światełko w tunelu, coraz częściej mówi się o możliwości rekonstrukcji rządu obecnego po wakacjach. Tuż po wakacjach mówi się wprost o możliwości zastąpienia Donalda Tuska panią Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, obecną pełnomocniczką do spraw SAFE, do spraw właśnie tego kredytu SAFE, który został bezmyślnie zaciągnięty, zupełnie niepotrzebnie. To jest oczywiście działanie na rzecz Niemiec, to jest działanie na rzecz federalnej Europy, uwspólnotowienie długu, to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa polskiego. Polska w ubiegłym roku wydała na zbrojenia blisko 47 miliardów dolarów, wydała więcej niż Izrael, Turcja czy Pakistan, a nie wiadomo, gdzie te pieniądze są. Nie widać tego ani po wyszkoleniu rezerwy, ani po wyposażeniu Wojska Polskiego, ani po obronie antydronowej, ani po w ogóle obronie powietrznej. Nie widać tego po obronie cywilnej. No, po niczym nie widać tego tak naprawdę. Te pieniądze zostały przepalone. Tutaj tak naprawdę, gdyby Najwyższa Izba Kontroli miała uprawnienia prokuratorskie, to spora część, myślę, że co najmniej połowa tych decydentów powinna już dawno siedzieć. Gdyby rzeczywiście przyjrzano się 47 pakietom pomocy wojskowej, które zostały wysłane na Ukrainę bez podstawy ustawowej, tylko na podstawie uchwał Rady Ministrów. No przecież to jest oczywisty Trybunał Stanu dla tych polityków, żołnierzy, którzy decydowali o tym. Mówię oczywiście o wysokich oficerach, o generałach, tych, którzy podpisywali, no właśnie, ogołacanie magazynów Wojska Polskiego ze sprzętu i wspieranie banderowskiej Ukrainy. No bo to nastąpiło. O tym trzeba głośno mówić. Ja zresztą od tego, od samego początku mówię i dzisiaj ci wszyscy, którzy tak nagle otrzeźwieli, mówią o zagrożeniu ze strony banderowców, o rozwijającej się ideologii OUN, UPA i tak dalej, no to gdzie oni byli przez ostatnie 4 czy 5 lat? Ci ludzie nie zostawiali suchej nitki na realistach, na geopolitykach, którzy mówili jak jest, że wspieranie Ukrainy zwróci się przeciwko nam, bo Ukraina prędzej się porozumie z Rosją niż z Polską, bo Niemcy porozumieją się ponad naszymi głowami z Ukraińcami i wreszcie Niemcy porozumieją się ponad naszymi głowami z Rosją. Dziś mamy 3 czerwca. 3 czerwca 2026 roku rozpoczęło się Petersburskie Forum Gospodarcze, wielka impreza, jedna z największych w Europie Wschodniej imprez o charakterze gospodarczym i proszę sobie wyobrazić, że wśród delegatów na to forum jest delegacja Niemiec, bardzo mocna niemiecko-rosyjska izba handlowa jest tam reprezentowana. Przypomnę tylko, że ponad 1600 przedsiębiorstw niemieckich cały czas robi biznes na terenie Rosji. Niemcy cały czas kupują rosyjską ropę, która zresztą biegnie przez terytorium państwa polskiego. To są rzeczy, o których państwo nie usłyszycie w mediach głównego nurtu, ale to są rzeczy prawdziwe, każdy może sobie to sprawdzić. Mamy też bardzo ważny proces, a mianowicie Amerykanie normalizują relacje z Rosją, tak? Nie przesłyszeliście państwo, delegacja amerykańska również jest obecna na forum gospodarczym w Petersburgu. To forum potrwa do 6 czerwca. Wśród polityków niemieckich, którzy tam pojechali, są oczywiście politycy alternatywy dla Niemiec, którzy mają ogromne szanse, aby wejść do przyszłego rządu niemieckiego, odgrywać znacznie większą rolę na scenie politycznej Niemiec. Niemcy porozumiały się w kwietniu bieżącego roku z Ukrainą ponad głowami decydentów państwa polskiego. Zostało zawarte strategiczne partnerstwo, o którym poinformował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. No i mamy do czynienia z ogrywaniem decydentów państwa polskiego, jak z dziećmi po prostu. No jak dzieci są ogrywani decydenci państwa polskiego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wszystko to, o czym państwu mówiłem od początku, że Ukraińcy prędzej czy później porozumieją się z Niemcami, że Ukraińcy prędzej czy później porozumieją się z Rosją. Tego jeszcze nie widać, ale zobaczycie, wspomnijcie państwo moje słowa, że spora część Ukraińców, tych, których zostanie na Ukrainie, pytanie co zostanie z Ukrainy, porozumie się z Rosją. Powiedziałem wyraźnie po 15 sierpnia 2025 roku w Anchorage na Alasce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin dokonali uzgodnień geopolitycznych. Nie spotkali się na herbatce, nie spotkali się, żeby sobie poopowiadać dowcipy, tylko spotkali się po to, aby zrobić podział stref wpływów, aby uzgodnić nowy ład międzynarodowy. To wszystko zostało uzupełnione o spotkania tegoroczne z 14 i 20 maja w Pekinie, spotkanie Xi Jinpinga z prezydentem Trumpem, spotkanie przewodniczącego Xi Jinpinga z prezydentem Putinem i mamy już teraz gotowe 3 nowe armie rosyjskie, gotowe w każdej chwili do rozpoczęcia działań, czy to na kierunku kijowskim, czy na kierunku lwowskim z Brześcia, czy ewentualnie w kierunku krajów bałtyckich. Na to ewidentnie Władimir Putin ma zgodę Donalda Trumpa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej, że Amerykanie się bardzo mocno osłabili na Bliskim Wschodzie, weszli w absolutnie przegraną sprawę, jeżeli chodzi o to, co się do tej pory wydarzyło. Niewątpliwie Iran zachował swoją samodzielność strategiczną, swój system polityczny, który się jeszcze mocniej scementował, jeszcze mocniej się, że tak powiem, skonsolidował wokół sztandaru i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem wielokrotnie, żadnego z 5-6 najważniejszych celów strategicznych Amerykanom nie udało się zrealizować. Ani nie udało się zlikwidować programu nuklearnego, ani zmienić reżimu w Teheranie, jak mówił Trump, ani nie udało się zniszczyć arsenału rakietowego, ani nie udało się przejąć zasobów ropy naftowej, ani nie udało się przejąć kontroli nad ciśniną Ormus, ani nie dało się zniszczyć szyickiej osi oporu. No jeszcze 7 moglibyśmy tutaj dodać taki cel, zniszczenie irańskiej marynarki wojennej. No tego też się nie udało zrobić. Bardzo mocno, oczywiście bardzo duże straty, że tak powiem, zadano Iranowi, no ale Iran też niemałe straty w regionie zadał bazom amerykańskim, innym państwom typu Bahrain, Kuwait, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman, Jordania. Rzut oka na mapę, wystarczy zobaczyć, gdzie są bazy amerykańskie. Zresztą w tej nocy z 2 na 3 czerwca doszło do wystrzelenia przez Iran i dronów, i rakiet. No między innymi tutaj mówi się wprost o możliwości zerwania tego rozejmu, a wszystko przez działania Izraela. Premier tego państwa, Benjamin Netanyahu, ogłosił rozszerzenie operacji lądowej w Libanie. Mówi się wprost nawet o możliwości bombardowania przedmieść Bejrutu, czyli stolicy Libanu. Izraelskie wojsko zajęło zamek Beaufort, który jest jednym z największych zabytków w ogóle Bliskiego Wschodu, nie tylko Libanu. W odpowiedzi na to Iran zagroził zerwaniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Poleciały drony, poleciały rakiety, między innymi na Bahrajn, to widać. Zresztą cała ta zmiana geopolityczna, która miała się dokonać na Bliskim Wschodzie, tak naprawdę nie nastąpiła. Co więcej, wyciekają kolejne informacje o tym, że doszło do bardzo ostrej rozmowy między prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu. To pierwsze podał portal Axios, później to zostało rozwinięte przez telewizję Fox News. Jest mowa o tym, że miał Trump nazwać Netanyahu mianem wariata, szaleńca, mówiąc o tym, że cały świat jest dzisiaj przeciwko Izraelowi, przeciwko Netanyahu, że jego decyzja o rozszerzeniu wojny przeciwko Libanowi, no to jest tak naprawdę szaleństwo i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie widzimy, że eskalacja następuje. Amerykanie mieli przeprowadzić tej nocy uderzenie na wyspę Keszm w cieśninie Ormus. Tak jak powiedziałem, irańskie pociski zostały wycelowane w bazy amerykańskie i w Bahrajnie, i w Kuwejcie. Na Kuwejt miały spaść i drony, i pociski balistyczne, na Bahrajn też pociski balistyczne. No więc jest sytuacja, w której Iran ewidentnie grozi zerwaniem rozejmu, jeżeli Izrael będzie kontynuował te działania. Przypomnę tylko, że 7-8 kwietnia bieżącego roku było ogłoszone zawieszenie broni, ale było to zawieszenie broni ogłoszone między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Izrael nigdy tego nie respektował. Doprowadzając do eksodusu ludności cywilnej w Libanie. To jest około 1,5 miliona ludzi, którzy musiało opuścić swoje domy w państwie liczącym niespełna 6 milionów. No to jest niewyobrażalne to, co się dzieje, ta hekatomba ludności cywilnej na Bliskim Wschodzie w wyniku działań najbardziej humanistycznej armii świata, jak to określił jeden z polityków izraelskich, w związku z czym sprawa jest naprawdę skomplikowana, co będzie oczywiście rzutowało także na nasze bezpieczeństwo energetyczne, na ceny paliw, na poziom inflacji, na kwestie cen lotów. Generalnie linie lotnicze tną te, można powiedzieć, takie budżetowe loty krótkodystansowe. To odbije się także na sektorze gospodarczym, na sektorze turystycznym, na kwestii, kwestii popytu na chociażby krajowy wypoczynek. Te ceny wzrosną w kraju, jeżeli chodzi o wypoczynek wakacyjny, to będzie wynikało właśnie z ograniczenia części lotów. Na świecie jest generalnie niebezpiecznie, coraz bardziej niebezpiecznie. Sypie się ład jednobiegunowy, tworzy się nowy porządek geopolityczny, powstaje świat wielobiegunowy, a ten świat po prostu rodzi się w bólach, rodzi się w różnego rodzaju konfliktach. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze jeden bardzo istotny wątek, zanim przejdę do kwestii pogłębienia tak zwanego sojuszu polsko-niemieckiego, to chciałbym też Państwu zacytować słowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w odpowiedzi na antypolskie działania władz w Kijowie zapowiedział, że w tym tygodniu będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy. No i to jest, szanowni państwo, pokazanie, jak głęboko decydenci państwa polskiego nie rozumieją mentalności wschodniej, nie rozumieją mentalności postsowieckiej, nie rozumieją mentalności ukraińskiej. Naprawdę nie wiem, czy pan premier, minister Kosiniak-Kamysz jest tak naiwny, że wierzy, że rozmowy z Ukraińcami cokolwiek dadzą. No przecież nie dadzą nic, kompletnie nic. Jedyne, co by dało, co by przemówiło, to remont lotniska w Jasionce, wstrzymanie transportów broni, wstrzymanie socjalu dla Ukraińców na terenie państwa polskiego i cofnięcie, no, cofnięcie zgody na pobyt w Polsce dla całej rzeszy Ukraińców, także cofnięcie dofinansowania na kształcenie się w polskich szkołach i na polskich uczelniach ponad 200 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. To na pewno dałoby znacznie większy efekt. Nie sądzę, żeby to dało całkowity efekt, ponieważ moim zdaniem banderyzm na Ukrainie to jest problem systemowy, to nie jest kwestia jednej decyzji. To jest problem rozwoju organicznego. Tutaj bez współpracy Polski z innymi krajami regionu, z Turcją, z Białorusią, z Rosją i oczywiście podniesienia tego tematu na forum Unii Europejskiej, uzyskania wsparcia dla penalizacji banderyzmu znacznie szerszego, no, nie, moim zdaniem Polska sobie nie poradzi. Krótko mówiąc, Polska samodzielnie sobie nie poradzi z rozrostem banderyzmu ukraińskiego. Zresztą ta zmiana struktury etnicznej państwa polskiego zaszła już tak daleko, szanowni państwo, że jeżeli Polska natychmiast podkreślam, nie znormalizuje relacji z Rosją i z Białorusią, to czeka nas straszliwa bieda. Powtórka z historii II Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o wojny narodowościowe na naszym terytorium, terroryzm, to wszystko nas niestety czeka. To nie jest pytanie czy, to jest pytanie tylko kiedy. Kwestia przemytu broni z Ukrainy, no skala jest olbrzymia. Powiedziałem o kwestii rekonstrukcji rządu, o tym, że jest planowana tuż po wakacjach. Oczywiście nie chodzi o to, aby trwale to zrekonstruować, tylko aby przygotować się do przyspieszonych wyborów parlamentarnych i takie chodzą pogłoski o możliwych wyborach parlamentarnych przyspieszonych w listopadzie. Gdyby do nich doszło, to moim zdaniem będą one odbywać się na żądanie amerykańskie, po naciskach amerykańskich. Widać te kwestie zmiany polityki, czy próba, że tak powiem, nacisku, presji na władze w Warszawie, aby znormalizować relacje z Białorusią. Są takie naciski amerykańskie. No i pojawia się tutaj okno możliwości. Ono długo nie potrwa. Dlatego tutaj potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna, mobilizacja polityczna, aby, że tak powiem, rządzące frakcje polską do tej pory, które są odpowiedzialne za wojnę polsko-polską, zrobiły jak najgorszy wynik. O, tak bym to mógł określić. Dopiero wpuszczenie świeżej krwi do polityki, wpuszczenie ludzi, którzy chcą realnych zmian, którzy chcą powołania Sejmowej Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Ukraińskich w instytucjach państwowych III Rzeczpospolitej, może dopiero cokolwiek zmienić. Ale tak jak powiedziałem, absolutnie potrzebą chwili jest natychmiastowa normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Polska z ukraińskim banderyzmem i z polskojęzycznym banderyzmem po prostu sobie nie poradzi jako państwo, jako instytucje. To zaszło za daleko. To zaszło za daleko i tutaj ewidentnie potrzebne jest wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o umowę o współpracy wojskowej z Niemcami, o której państwu mówiłem, która jest zaplanowana na 17 czerwca bieżącego roku. Jej podpisanie jest zaplanowane na środę 17 czerwca. To już najnowsze informacje mówią o tym, że nie będzie ona zawierała dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, ma to wszystko nie wychodzić poza dotychczasowe zapisy zawarte w Traktacie Północnoatlantyckim, no i oczywiście w traktatach unijnych, w traktatach europejskich. A zatem fundamentalne pytanie, po co taka umowa? No bo przecież umowa z Francją z maja ubiegłego roku, czy umowa z Wielką Brytanią z maja bieżącego roku zawierała pasusy dotyczące kwestii bezpieczeństwa, wzajemnego bezpieczeństwa. I tutaj mówi się wprost, że nie będzie ta umowa zawierała dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa z Niemcami. Dlaczego to jest istotne? Po pierwsze, tak jak zwróciłem uwagę, dziwi to, po co w takim razie, mając traktat północnoatlantycki i traktaty europejskie, zawierać jeszcze dodatkowy jakiś traktat z Niemcami, który nie daje nam żadnej wartości dodanej w zakresie bezpieczeństwa. Po drugie, dlaczego w grupie E3, w rdzeniu koalicji chętnych, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, dlaczego w tym trójkącie tylko i wyłącznie Niemcy nie chcą dawać Polsce dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa? No i wreszcie po trzecie, dlaczego rządowi Donalda Tuska tak się śpieszy z podpisaniem tej umowy? No pewnie rekonstrukcja rządu na horyzoncie, pewnie groźba wojny, tak jak powiedział to Donald Tusk na łamach Financial Times, też gdzieś na horyzoncie. No ale jednak jest to zastanawiające. Zastanawiający jest ten pośpiech, w jakim procedowana jest treść tej umowy. Mówię o działaniach Ministerstwa Obrony Narodowej. Zastanawiające jest to, jak bardzo zależy Donaldowi Tuskowi na ominięciu prezydenta Karola Nawrockiego, jak bardzo zależy na ominięciu artykułu Konstytucji, który mówi o dużej ratyfikacji umów związanych z obronnością. Po raz kolejny będzie łamana Konstytucja, gdzie umowa o obronności czy o wydatkowaniu pewnych dużych środków, no po prostu nie będzie przechodzić przez parlament i przez podpis prezydenta. No to jest coś niewyobrażalnego. Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie kuriozalną. Mamy z wysuwaniem Polski w roli zderzaka strategicznego przeciwko Rosji bez żadnych, powiedziałbym, ostrych, konkretnych gwarancji bezpieczeństwa, bo Traktat Północnoatlantycki owszem istnieje, NATO jest papierowym tygrysem, jak powiedział Donald Trump, to oczywiście cytat, paper tiger w oryginale, natomiast no, problem polega na tym, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi wyraźnie o woli, dobrej woli poszczególnych krajów członkowskich, a Niemcy, jeżeli nie będą chciały, to wcale Polsce nie pomogą i jeżeli będą chciały, to Polsce nie pomogą, jeżeli będą chciały, to będą mnożyć przeszkody biurokratyczne związane chociażby z dostarczaniem sprzętu wojskowego czy pomocy humanitarnej do państwa polskiego z uwagi na swoje położenie geograficzne. I to jest bardzo znamienne, szanowni państwo. Jeszcze raz podkreślam, jest informacja podawana w mediach polskich i w mediach niemieckich, że umowa o współpracy wojskowej, którą Polska i Niemcy mają podpisać 17 września, nie będzie zawierała dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa. Tych, można powiedzieć, pogłębionych w stosunku do NATO. No i oczywiście pojawia się argument, że zawetowałby to prezydent Karol Nawrocki. No to jest szaleństwo, szanowni państwo. No to jest absolutnie niewytłumaczalne. Zresztą Donald Tusk ma nie jedyną tego typu decyzję na swoim sumieniu. I tym się powinien zająć ewidentnie Trybunał Stanu, bo przecież podpisał umowę z Wołodymyrem Zełenskim w lipcu 2024 roku, już po tym, jak Zełenski przestał być zgodnie z Konstytucją Ukrainy głową tamtego państwa, bo 20 maja 2024 roku wygasła kadencja prezydencka Zełenskiego. W dodatku ta umowa z lipca 2024 roku nie była ratyfikowana przez polski parlament, nie przeszła przez podpis prezydenta. A zatem te 47 pakietów pomocy wojskowej przekazanych jeszcze od czasów rządów Mateusza Morawieckiego Ukrainie było przekazywanych nielegalnie. Podkreślam, nielegalnie. Umowa z 2 grudnia 2016 roku też nie przeszła dużej ratyfikacji, mimo że wyraźnie wymaga tego konstytucja, zapis, litera konstytucji, litera prawa. I to wszystko było przekazywane na podstawie uchwał Rady Ministrów, a nie na podstawie ustawy. Dopiero ten ostatni pakiet był przekazany na podstawie nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. I to jest problem, szanowni państwo. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest permanentnie łamana. Permanentnie łamana. Zresztą widać, że jak wiele środowisk w Polsce, intelektualnych, eksperckich, politycznych, społecznych, było szykanowanych przez ostatnie lata, bo mówiło prawdę. Mówiło prawdę o zagrożeniu ze strony ideologii banderowskiej, o zagrożeniu ze strony Ukrainy, która czci, po prostu oddaje kult ludobójcom i tak dalej, i tak dalej. Byli ludzie opluwani, szykanowani, wyrzucani z pracy. I nie ma dzisiaj winnych. Nie ma winnych, dlatego bardzo ważne jest, aby wykorzystać to okno możliwości, które się pojawia i stworzyć po najbliższych wyborach parlamentarnych, być może także w tym roku, stworzyć Sejmową Komisję do Spraw Zbadania Wpływów Ukraińskich, Sejmową Komisję do Spraw Zbadania Wpływów Ukraińskich na polskie życie publiczne i to zarówno oczywiście mam tutaj na myśli to życie publiczne polityczne, jak i gospodarcze, jak i działalność służb specjalnych. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o przegląd tych bieżących wydarzeń. Przypomnę tylko, że to jest program na żywo, za chwilę przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Dziękuję tutaj wszystkim tym, którzy wspierają kanał, którzy komentują, lajkują, subskrybują, którzy nacisnęli przycisk dzwonka. Serdecznie państwu dziękuję. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Zanim jeszcze przejdę do odpowiedzi na państwa pytania, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny na tym zjeździe majątkowym. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należy. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Sebastian Sub pisze, Petersburg właśnie został zaatakowany przez Ukrainę, same drony, trwa tam spotkanie Władimira Putina. To jest to forum gospodarcze, o którym Państwu mówiłem. Ja spodziewam się niestety, Szanowni Państwo, nasilających się prowokacji ukraińskich mających na celu wciągnięcie Polski do wojny. Kończę czytać książkę najnowszą redaktora Parafianowicza, Kłopot z Zełenskim. Tę książkę omówię na najbliższym wieczorze geopolitycznym, w najbliższy weekend. Jutro w Boże Ciało programu nie będzie, natomiast szykuję w weekend dłuższe spotkanie z Państwem w formule wieczoru geopolitycznego i wtedy pozwolę sobie omówić książkę właśnie redaktora Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim. Pozwolę sobie także omówić, rekomendować Państwu najnowszą książkę profesora Adama Wielomskiego, Kres hegemonii Zachodu, z pod tytułem Narodziny świata wielobiegunowego 2022-2026. Bardzo ciekawa książka, bardzo interesująca. Cieszę się, że tego typu publikacje powstają na rynku polskim. Także w najbliższy weekend będzie nieco więcej takich rekomendacji czytelniczych dla Państwa. Już przechodzę dalej. Gitarek spyta, panie Leszku, czy zna pan książki Henryka Pająka lub Edwarda Prusa? Czy zmiana narracji wobec Ukrainy nie prowadzi nas do wojny domowej? Czy nie jest już za późno na poprawę relacji Polski z Rosją? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Książki zarówno pana Henryka Pająka, jak i pana Edwarda Prusa znam. Nie wszystkie oczywiście, ale część tak. Drugie pytanie, czy zmiana narracji nie doprowadzi nas do wojny domowej? Niestety taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Jest on jednym z możliwych scenariuszy. Czy nie jest za późno na poprawę relacji Polski z Rosją? Uważam, że nie. To znaczy, paradoksalnie, cokolwiek byśmy nie myśleli o prezydencie Donaldzie Trumpie. Jak sami Państwo wiecie, ja od samego początku byłem mocno sceptyczny i uważałem, że ta prezydentura będzie prezydenturą bardzo mocno proizraelską. Myślę, że nawet te moje prognozy były... One oczywiście się sprawdziły, ale nawet nie zakładały aż tak głębokiego stanowiska proizraelskiego, które usprawiedliwiałoby tę skalę ludobójstwa dokonywaną na Bliskim Wschodzie. No bo jednak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ja Państwu mówiłem o tej książce, to też mam ją pod ręką, bo sobie sięgnąłem jeszcze po ostatniej debacie z panem Arturem Kalbarczykiem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Jeszcze raz sięgnąłem po tę książkę Niebezpieczny przypadek Donalda Trumpa. Bendy Lee, redaktorem naczelnym, czy redaktorem, że tak powiem, pod redakcją Bendy Lee ukazała się ta książka, zbiór kilkudziesięciu diagnoz psychologicznych, psychiatrycznych dotyczących zdrowia Donalda Trumpa. No ja sam nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą, ale z przyjemnością przeczytałem tę książkę. Rzadko się zdarza, aby publicznie diagnoza psychologiczna czy psychiatryczna była stawiana. Tutaj no kilkudziesięciu specjalistów postawiło tę diagnozę narcyzm złośliwy. No, tak brzmi. Książka naprawdę spora objętościowo, bardzo interesująca. Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to oczywiście nie jest sponsorowana reklama. Polecam Państwu książki, które sam czytam. Także no, bestseller New York Timesa sprzed wielu, wielu lat, jeszcze sprzed, można powiedzieć, tej drugiej kadencji Donalda Trumpa. Ta książka zresztą pojawiła się w 2017 roku po raz pierwszy i w Polsce została właściwie przemilczana. Myślę, że nie byłoby aż takiej wielkiej euforii w Polsce, gdyby ludzie, którzy wykrzykiwali Donald Trump na ławie sejmowej czy na sali sejmowej, zadała sobie trud i przeczytała chociażby 1/10, 10% tej książki, nie miałaby żadnych złudzeń co do Donalda Trumpa. Natomiast jeżeli chodzi o tę prezydenturę, tutaj pojawia się to okno możliwości, to wielkie odprężenie amerykańsko-rosyjskie, ta umowa z Anchorage, no, daje możliwość Polsce wbicia się w to okno możliwości. Jeżeli Polacy w znaczeniu decydenci, ale także społeczeństwo nie zmobilizuje się w ciągu najbliższego roku i nie doprowadzi do zmiany polityki zagranicznej, Polskę czeka naprawdę bardzo trudny czas, najtrudniejszy po 89, co do tego nie ma już żadnych wątpliwości. Jest groźba walk ulicznych z Ukraińcami, czy z częścią diaspory ukraińskiej, tej najbardziej zrewoltowanej, zradykalizowanej, najbardziej przesiąkniętej banderyzmem. To jest horyzont całkiem niedługi takiej sytuacji. Ja przypomnę tylko, że komendant główny policji, pan generał, inspektor generalny, Marek Boroń mówi wprost o zakupach kamizelek kuloodpornych dla policjantów i to w skali masowej. To do czego się przygotowuje policja? Do strzelania do tych kamizelek na strzelnicach? No nie, no do walk ulicznych. Do walk ulicznych. To jest, szanowni państwo, groza tej sytuacji. Groza tej sytuacji. Wpuszczono parę milionów ludzi, absolutnie niekontrolowanych. Byłbym mocno zdziwiony, gdyby nie korzystały na tym nie tylko trzy agencje, trzy służby specjalne ukraińskie, czyli SWR, Służba Wywiadu Zagranicznego, SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, no i HUR, Główny Zarząd Rozpoznawczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, no ale także wywiad rosyjski. Bądźmy poważni, przecież wywiad rosyjski nie, absolutnie nie przepuści takiej okazji. Mówi się tutaj tak dużo o nucach, o agentach ruskich, a kto wpuścił podglebie dla działalności rosyjskiego wywiadu w Polsce? No przecież tacy ludzie jak niejaki Żaryn, jak Kamiński, którzy byli u władzy, kiedy otwierano granice na przestrzał, gdzie nie było żadnych ośrodków filtracyjnych dla obywateli ukraińskich, gdzie nie było połączenia polskiego systemu Canard z ukraińskimi systemami, gdzie dzisiaj ABW musi po prośbie chodzić do ukraińskiego SBU i prosić się o informacje na temat obywateli Ukrainy, którzy są podejrzewani o podkładanie ładunków wybuchowych w Polsce. No ostatnie zresztą te wywiady ludzi z ABW dla Dziennika Rzeczpospolita nie pozostawiając żadnych złudzeń. Zresztą zostawmy tych ludzi, którzy są w służbie czynnej, ale spójrzmy na oficerów rezerwy. Ja państwu już polecałem wywiad z podpułkownikiem Markiem Świerczkiem, z byłym oficerem Departamentu Kontrwywiadu ABW. No przecież te jego, no właśnie, teksty w Dzienniku Rzeczpospolita nie pozostawiają żadnych złudzeń, że doszło do najbardziej drastycznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego po 89 roku. No i nie ma winnych. A ci, którzy najgłośniej właśnie krzyczeli przeciwko Rosji, najbardziej tej Rosji sprzyjali. No bo ta sytuacja to jest modelowa, wymarzona wręcz sytuacja do tego, aby Rosja osiągnęła swoje zamierzone cele z grudnia 2021 roku. Zresztą wspomnijcie państwo moje słowa, że jeżeli się ziści ta wizja Viktora Orbana z września 2024 roku o dezintegracji państwa ukraińskiego, no to w mojej ocenie jest możliwa zmiana sojuszy. To się wydaje dzisiaj oczywiście geopolitical fiction, ale nie takie rzeczy się udało robić na obszarze Heartlandu właśnie decydentom z tego ośrodka siły, który tam dominował. Przypomnę tylko dwie wojny czeczeńskie. Ja pamiętam jak dziś, że w latach 90. było mnóstwo takich enuncjacji prasowych, różnych wypowiedzi medialnych, że naród czeczeński nienawidzi Rosji, że to jest wojna na śmierć i życie, że ta wojna będzie wiecznie trwała, że podpali Rosję, że dojdzie do rozpadu Rosji. Na tej kanwie zresztą były ambasador Polski w Moskwie, były ambasador Polski w Pekinie i także były analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, napisał przecież wiekopomne dzieło. Napisał dzieło pod tytułem Czy Rosja przetrwa do roku 2000? Doktor Wojciech Zajączkowski, były analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, były, tak jak powiedziałem, szef polskiej placówki dyplomatycznej w Moskwie i w Pekinie, a obecnie jeden z zastępców ministra Radosława Sikorskiego. To jest, tak, doktor Wojciech Zajączkowski jest dzisiaj podsekretarzem stanu w MSZ-cie. Takie mamy niestety dzisiaj, szanowni państwo, kierownictwo MSZ-u. To jest żenujące to, co się dzieje, jeżeli chodzi o prowadzenie polskiej polityki zagranicznej. Ale zatem, tak jak mówię, okno możliwości pojawia się, ale będzie trwało bardzo, bardzo krótko i warto zmobilizować się maksymalnie politycznie na ten czas. Mark Bruno, może Putin się w końcu ocknie i zakończy tę wojnę. Dlaczego ma się ocknąć? To jest zamierzone. Przeciąganie tej wojny, wojna na wyniszczenie Ukrainy, na także wyniszczenie zasobów, rezerw Wojska Polskiego i innych armii europejskich jest obliczona. Ja od samego początku mówiłem, że jeżeli dojdzie do eskalacji tej wojny, a wojna trwa przecież nie od 22, a od 2014 roku, to nie będzie to wojna pełnoskalowa. Nie będzie, mówiłem o tym w 21, na początku 22, że nie będzie powszechnej mobilizacji w Rosji, nie będzie ataków dekapitacyjnych, nie będzie bombardowania ulicy Bankowej, nie będzie przecinania linii zaopatrzenia, bo przecież tam mają pełną parą z punktu widzenia Rosji pracować linie zaopatrzenia łączące Polskę i Ukrainę. Pełną parą ma iść ten sprzęt, mają iść Leopardy, mają iść Twarde, mają iść T-72, mają iść BWP, mają iść KTO, mają iść armatochaubice Krab, ma iść tego sprzętu ile się da na Ukrainę, bo on jest tam mielony, niszczony, a Ukraina się wyludnia. Dzisiaj pod władzą rządu w Kijowie Ukraińcy nawet sami nie wiedzą ile mają. Jeden z ministrów w obecnym rządzie mówi, że to jest przedział między 23 a 25 milionów ludzi, z czego 11 milionów emerytów. Ukraina jest państwem upadłym, już dzisiaj jest państwem upadłym, bez kroplówki z zachodu dojdzie tam do, no właśnie, dojdzie tam do przewrotu, dojdzie tam do zmiany sojuszy, bo Ukraina nie zostanie członkiem NATO i w obecnym kształcie nie zostanie także członkiem Unii Europejskiej w dającej się przewidzieć przyszłości. Pytanie, czy dojdzie do zachowania integralności państwa ukraińskiego, czy nie powstaną dwie Ukrainy, jakaś Republika Zachodnioukraińska i jakaś, nazwijmy to umownie, Republika Kijowska. To wcale nie jest wykluczone, to są słowa zresztą nie Donalda Trumpa, tylko Viktora Orbana. Zatem też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, oczywiście ja potępiam przemoc w stosunkach międzynarodowych i w żaden sposób nie usprawiedliwiam żadnej wojny, ale na Zachodzie są poważne głosy poważnych badaczy, którzy wyraźnie mówią, że ta wojna została sprowokowana przez Zachód. Sam szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio w ubiegłym roku nazwał tę wojnę mianem proxy war, czyli wojny zastępczej, którą Stany Zjednoczone rękami Ukraińców prowadzą z Rosją. A zatem jeżeli tak na to spojrzymy, no to jednak decyzja samego Władimira Putina tutaj nie wystarczy. Ale moim zdaniem Władimir Putin z Donaldem Trumpem porozumieli się co do kształtu, no z grubsza, przynajmniej w zarysie kształtu nowej architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. I nie jest to informacja dobra dla państwa polskiego. Jeżeli ktoś myśli, że wojsko amerykańskie ochroni Polaków przed terroryzmem ukraińskim, no to jest w mocnym błędzie. Ale pożyjemy, zobaczymy. Ja o tym wszystkim mówiłem, mówię o tym od wielu, wielu lat. To, co mówiłem, się wszystko sprawdza. Niestety mówię, chciałbym mieć jakiś Schadenfreude i powiedzieć, że mam takie Schadenfreude, ale chciałbym móc powiedzieć, że o, tutaj się pomyliłem, mówiąc o tym, że jednak może warto było inaczej robić. No nie, no sytuacja jest taka, jak powiedziałem. Sytuacja jest narastającej agresji Ukraińców wobec państwa polskiego, jest narastające porozumienie amerykańsko-rosyjskie co do podziału stref wpływów, jest kształtujące się strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie ponad głowami polskich decydentów w państwie polskim, jest także to utrzymywanie cały czas mostu gospodarczego Niemiec z Rosją. To jest sytuacja absolutnie no, katastrofalna dla państwa polskiego. Jadwiga Czerniak. Dlaczego nie można zerwać umowy z 2016 roku zobowiązującej nasz kraj do bezwzględnej pomocy podpisanej przez PiS dla Ukrainy? Ta umowa z punktu widzenia prawa nie obowiązuje, ale obowiązuje prawo siły, obowiązuje decyzja ambasad, ambasady brytyjskiej, ambasady amerykańskiej. Mamy do czynienia z aferą podkarpacką, mamy do czynienia z wielką aferą krzywdzenia dzieci w służbach specjalnych. Paweł W., były wiceszef agencji wywiadu, skazany na 3,5 roku więzienia. No przecież to jest oczywiste, że miał wielki parasol bezpieczeństwa. Cała ta sieć krzywdząca dzieci miała parasol ze strony służb specjalnych, policji, ze strony polityków, wielkiego biznesu. No to jest wielka siatka, która niestety cały czas funkcjonuje w państwie polskim i oczywiście to jest polska afera Epsteina, akta tej afery są na wschodzie, są i na zachodzie, obce służby specjalne zwyczajnie szantażują establishment polityczny III Rzeczpospolitej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego afera podkarpacka po dziś dzień nie została wyjawiona, też nie zostały ujawnione nazwiska współpracowników Pawła W., tych wszystkich, którzy dawali mu poświadczenie bezpieczeństwa, wszystkich tych, którzy dawali mu te dokumenty, na podstawie których miał dostęp do informacji niejawnych przez tyle lat, od czasów jeszcze Urzędu Ochrony Państwa. Mark Bruno, czy można nazwać lotnisko w Jasionce imieniem Jeremiego Wiśniowieckiego? No byłby to pewien symbol, można nazwać imieniem ofiar zbrodni UPA, czy ofiar ludobójstwa ukraińskiego, jasne, ale to są pewne symbole. Symbole są ważne w polityce, ale ważna jest też realna, namacalna polityka. Ta polityka realna, szanowni państwo, jest niezwykle, niezwykle istotna i tego brakuje w Polsce. Brakuje ludzi, którzy potrafiliby myśleć niezależnie, a nie na rozkaz z zagranicy. Łukasz Malanowski, jaka jest pana wiedza na temat stosunku Białorusinów do Polaków? I czy może być taki scenariusz, że płot odgradzający od Białorusi będzie zaporą dla Polaków uciekających na wschód? Pozdrawiam. No również pozdrawiam. Myślę, że ani na wschód, ani na zachód, ani na południe, ani na północ Polacy nie będą uciekać, bo będą granice zamknięte i to będą granice zamknięte bardzo szczelnie, jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek większego konfliktu. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Sama sytuacja tego płotu jest też bardzo zastanawiająca, dlaczego nie ma tego płotu, dlaczego na przykład jest ograniczenie lotów wzdłuż wschodniej granicy państwa polskiego, ale nie obejmuje ono obwodu kaliningradzkiego. To jest bardzo zastanawiające, szanowni państwo. W mojej ocenie ta perspektywa jakiejś wielkiej prowokacji, scenariusza prowokacji pod obcą flagą, niestety jest bardzo, ale to bardzo realna. Może to być prowokacja z użyciem środków napadu powietrznego, może to być prowokacja z użyciem materiałów wybuchowych. W każdym razie prowokacja, gdzie zginą cywile, gdzie zginą niewinni ludzie, być może jakiś zamach na polityka. To wszystko jest możliwe, aby zrzucić odpowiedzialność na Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny. Mówił o tym otwartym tekstem były prezydent Andrzej Duda, o tym, że Ukraińcy chcą wciągnąć wszelkimi możliwymi sposobami kraje NATO do wojny. I widać tę frustrację w działaniach Zełenskiego, widać tę próbę przykrycia wielkiej afery korupcyjnej najbliższego otoczenia Zełenskiego. Andriy Jermak, Timur Mindic, no wielu by mówić, Czernyszow, prawda, naprawdę tutaj jest gigantyczna afera korupcyjna na Ukrainie, w którą zamieszany jest moim zdaniem sam Wołodymyr Zełenski i w tym kontekście niestety spodziewam się prób odciągnięcia uwagi od tych działań. Amerykanie naciskają na Zełenskiego, aby już rozpisał nowe wybory, aby zostały rozpisane na Ukrainie nowe wybory. Ten się trzyma bardzo kurczowo tego stołka prezydenckiego, mimo że jego kadencja, tak jak powiedziałem, wygasła 20 maja 2024 roku. Stąd spodziewam się różnego rodzaju niestety prowokacji także pod fałszywą flagą. Co do stosunku Białorusinów do Polaków, na ogół jest to stosunek pozytywny. Na ogół jest to stosunek pozytywny, zresztą stosunek Polaków do zwykłych Białorusinów też jest na ogół pozytywny. Wielu Białorusinów pracuje w Polsce, to nie jest jakaś wielka tajemnica. I relacje są naprawdę dobre w odróżnieniu od tych relacji z Ukraińcami. Natomiast no właśnie, to właśnie tyle. Co do zapory, myślę, że Polacy nie będą uciekać ani na wschód, ani na zachód, bo nie będą mieli takich możliwości. Nawet jakakolwiek próba ucieczki skończy się gigantyczną blokadą, korkiem na autostradach, a granice będą zamknięte. No, bądźmy poważni, wiemy, jak wyglądał stan wojenny z 1981 roku. Państwo ma takie atrybuty, ma takie możliwości, aby zablokować tę ucieczkę za granicę. Oczywiście, no tu chodzi o mięso armatnie, tak? To wielokrotnie o tym mówiłem. SWO, panie doktorze, proszę powiedzieć coś na temat nałożenia świadczeń osobistych w przypadku mobilizacji. Do czego taki cywil może służyć? No, do wielu rzeczy. Może oddać samochód, za pokwitowanie może oddać maszyny, jeżeli takie posiada, może oddać może oddać różnego rodzaju świadczenia związane z sypaniem okopów, z jakimiś barykadami, z elementami obrony cywilnej. No, państwo ma wiele możliwości tutaj pociągnięcia do że tak powiem, obowiązku świadczenia takich, do obowiązku świadczeń na rzecz ojczyzny, że tak to ujmę górnolotnie. Ta ustawa o obronie ojczyzny wprowadzana przez Prawo i Sprawiedliwość bardzo dała duże instrumenty organom przymusu państwa polskiego do tego, aby takie obowiązki nakładać. Szanowni Państwo, ponad 1600 osób na żywo. Dziękuję Państwu, tym bardziej, że nie był zapowiedziany dzisiejszy program, on się odbywa tak naprawdę trzy minuty wcześniej pojawiła się zapowiedź. Przypominam Państwu, że cały czas w sprzedaży jest moja książka najnowsza Geopolityka świata wielobiegunowego. To książka popularno-naukowa napisana na dziesięciolecie podcastu geopolitycznego. Oficjalna premiera tej książki będzie w Warszawie 14 czerwca bieżącego roku w niedzielę o 18:00 w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia Warszawy, do odwiedzenia restauracji Przyjaciele o 18 w niedzielę 14 czerwca. I także serdecznie Państwa zachęcam, tych z Państwa, którzy nie możecie wtedy się pojawić w Warszawie, do obejrzenia transmisji online, która odbędzie się dzięki uprzejmości kolegów z telewizji PSTV, z kanału na YouTubie. Będzie tam można, kto z Państwa ma taką możliwość, chęć, gest, wesprzeć tę transmisję online, aby była ona na jak najwyższym poziomie technicznym. Link do zrzutki jest podany w opisie i w komentarzu do dzisiejszego nagrania. Przypominam, że w najbliższy weekend będzie wieczór geopolityczny, będzie dłuższy, będzie czas na większą liczbę pytań, dzieje się bardzo dużo. Ja dla Państwa śledzę te wszystkie wydarzenia i na Bliskim Wschodzie, i na Indo-Pacyfiku, i oczywiście w naszej części Europy. Nie zapominam o zachodniej hemisferze, tam się dzieją również bardzo ciekawe rzeczy w kontekście i Kolumbii, i Kuby, także będzie o czym rozmawiać w najbliższych odcinkach. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa udział, za Państwa pytania. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego, długiego